Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Odbieramy mieszkanie od dewelopera. No i na co zwracać uwagę? Jakie mamy prawa, a jakie obowiązki ma deweloper? No jak walczyć o usuwanie usterek i czym różni się rękojmia od gwarancji? Teraz rozmowa z prawnikiem, wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego Bartłomiejem Glinieckim.
Odbieramy mieszkanie od dewelopera albo od osoby, która wybudowała nam dom. I jak się przygotować do odbioru technicznego? Na co zwracać uwagę?
Musimy się przygotować i popatrzeć na dokumenty, które wcześniej podpisaliśmy, między innymi umowę. Ona będzie zawierała informacje, umowa i załączniki będzie zawierała informacje na temat tego, w jakim stanie, w jakim standardzie powinien deweloper wykonać nasze mieszkanie czy nasz dom. To jest podstawowe dokumenty, które określają właśnie parametry, takie jak powierzchnie, to jakie materiały powinny zostać użyte do budowy. Bardziej szczegółowym dokumentem, który także definiuje to, czego możemy i powinniśmy się spodziewać, jest projekt budowlany. Deweloper czy wykonawca budowlany oczywiście powinien nim dysponować, natomiast on z reguły nie jest dołączany do treści umowy, do dokumentów, które otrzymuje nabywca.
A prospekt reklamowy, bo też kupując mieszkanie często kierujemy się tym, co widzimy na prospektach reklamowych i pewnie będziemy chcieli też porównać, czy to wygląda podobnie jak to, co nam reklama nakreśliła.
Tutaj z prospektami reklamowymi jest w ten sposób, że one z reguły nie stanowią podstawy do oceny jakichś takich szczegółowych rozwiązań architektonicznych. Prospekt reklamowy i wizualizacja na nim zawarta raczej wyraża pewną ogólną koncepcję, jak ma wyglądać budynek czy osiedle, natomiast rzadko kiedy stanowi podstawę do jakichś reklamacji dotyczących takich szczegółowych rozwiązań architektonicznych, zwłaszcza też, że te prospekty, te wizualizacje są na takim poziomie ogólności, że czasem ciężko jest stwierdzić, czy na ich podstawie, czy na przykład balkon, czy taras powinien mieć taką, czy inną powierzchnię, jakie tam powinny być elementy w balustradzie zamontowane i tak dalej. Więc do nich raczej nie przywiązywałbym wagi, a zwracałbym uwagę właśnie na opis i rzuty, i także rysunki techniczne, które są zawarte do umowy czy do prospektu informacyjnego.
A jeśli się na tych rzutach nie znamy, to co z tym fantem zrobić?
Dobrym pomysłem jest skorzystanie podczas odbioru z pomocy fachowca, inspektora nadzoru, który na podstawie właśnie tych dokumentów, o których wspomniałem przed chwilą, a także na podstawie norm budowlanych, na podstawie swojego doświadczenia, wiedzy technicznej, będzie w stanie określić, czy mieszkanie, dom, wszystko, co jest w środku, ściany, mają odpowiednie parametry, czy też jest inaczej. On jest w stanie nierzadko także wyłapać wady, uchybienia, które gołym okiem przeciętny człowiek nie jest w stanie zobaczyć z racji tego, że nie posiada przyrządów mierniczych, czy też nie posiada wiedzy na temat tego, w jaki sposób coś powinno wyglądać. Taki inspektor nadzoru często także jest w stanie zweryfikować, czy to, co nam się wydaje, że jest wadą, taką jest w istocie. Ponieważ musimy wiedzieć, że na przykład normy budowlane dopuszczają pewne niedokładności, dopuszczają pewne odchyłki, na przykład od pionu czy od kąta 90 stopni i to nie stanowi podstawy do reklamacji, w związku z czym nie możemy żądać na przykład od dewelopera, żeby ściana, która ma 5 metrów długości, była idealnie co do milimetra gładka, żeby była idealnie co do milimetra równa.
No właśnie, dzisiaj te zawiłości kupowania mieszkań wyjaśnia Bartłomiej Gliniecki, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim i prawnik przy okazji. A to wszystko w rozmowie z Iwoną Wysocką. Do tej rozmowy wrócimy już za kilka minut.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
W trakcie odbioru technicznego nabywca może zgłosić swoje zastrzeżenia. Dlaczego warto zatroszczyć się o to, aby informacja o nich znalazła się w protokole? No to teraz wracamy do rozmowy z prawnikiem i wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim Bartłomiejem Glinieckim.
Jakie wady się kwalifikują do tego, żeby wpisać je do protokołu z odbioru technicznego, jeśli moglibyśmy podpowiedzieć słuchaczom?
Zacznijmy od tego, że wadą jest to, co nie jest zgodne z umową, nie jest zgodne ze sposobem wykonania, jaki powinien mieć miejsce stosownie do zobowiązania dewelopera, wykonawcy budowlanego zawartego w umowie, w załącznikach, w projekcie budowlanym. Nie każdy mankament, nie każda usterka, która nam się wydaje, że stanowi wadę, rzeczywiście takową będzie. Zasada jest taka, że podczas odbioru spisywany jest dokument zwany protokołem, w którym nabywca ma prawo umieścić lub żądać umieszczenia jakichkolwiek usterek, wad, mankamentów, które jemu się wydają jako istotne, jako mające miejsce. Zdecydowanie namawiam do tego, żeby przypilnować właśnie przy spisywaniu protokołu. Pisać protokół może zarówno ktoś od strony dewelopera, czy wykonawcy budowlanego, jak i od nabywcy, żeby dopilnować pisania do protokołu jakichkolwiek mankamentów, usterek, które tylko nawet wydają się nabywcy jako mające znaczenie. Później, w dalszej kolejności, gdy deweloper się do tego, czy wykonawca się do tego ustosunkuje, nastąpi ewentualna weryfikacja. Lepiej jest pisać coś za dużo, aniżeli później odpierać zarzuty właśnie, że zostało to zgłoszone zbyt późno, albo podczas odbioru tego typu mankament czy usterka nie miała miejsca, nie była widoczna.
Czyli co, możemy wpisać krzywe ściany, okna źle osadzone, wylewka mniejsza, cieńsza niż 5 cm, bo zdaje się, że 5 cm to jest ta wymagana minimalna, żeby nie było zimno, ściany mokre, wilgotne.
Dokładnie. Wszystko, co wydaje nam się, że zostało wykonane niezgodnie z umową, niezgodnie z normami, nie tak jak być powinno. Warto także dobrze, dokładnie opisać, na czym polega mankament. Na przykład krzywa ściana, jakkolwiek sugeruje, o co chodzi, to warto opisać, na czym ta krzywizna polega, jaki jest na przykład odchyłka od prostej na odcinku metra czy 2 metrów. Dobrym pomysłem jest również fotografowanie tych miejsc, w których wydaje nam się, że lokal, mieszkanie czy dom zostały wykonane w sposób nieprawidłowy. Stanowić to może albo załącznik do protokołu, albo później dowód do ewentualnych późniejszych rozmów z deweloperem, czy nawet wybiegając daleko w przyszłość, jako dowód w na przykład postępowaniu sądowym, sprawie sądowej.
No dobrze, no to już mamy sprawy załatwione, już byliśmy na przeglądzie, spisaliśmy wszystkie usterki i co dalej? Jeśli te usterki są, to znaczy, że klient, konsument ma prawo domagać się ich usunięcia. I jak to właśnie wygląda pod kątem tego, co musi zrobić deweloper, do czego prawo ma klient?
Niezależnie od tego, czy kupujemy nowe mieszkanie od dewelopera, czy zleciliśmy budowę budynku jakiemuś wykonawcy budowlanemu, nie posiłkując się tutaj firmą deweloperską, w przypadku zgłoszenia wad deweloper czy wykonawca ma 30 dni na to, żeby je usunąć. Wcześniej, w ciągu 14 dni od podpisania protokołu, musi się do nich ustosunkować, do tych zgłoszeń, czyli albo część uznać, albo ustosunkować się negatywnie do pozostałych zgłoszeń. Jeżeli deweloper kwestionuje jakieś zgłoszenie jako wadę, musi uzasadnić, dlaczego jego zdaniem to wadą nie jest. Warto pamiętać o tym, że bierność dewelopera, brak odpowiedzi w ciągu 14 dni, jakiejkolwiek pozytywnej czy negatywnej, oznacza, iż deweloper czy wykonawca zgodził się z naszymi zarzutami. To z kolei ułatwia późniejsze dochodzenie naprawy, na przykład czy obniżenia ceny przed sądem.
I ma 30 dni na usunięcie od momentu, właśnie od dokładnie którego momentu?
30 dni to jest taki termin, można by powiedzieć, wyjściowy i zasadniczy. Przepisy mówią w ten sposób, że w ciągu 30 dni od podpisania protokołu uznane wady deweloper ma obowiązek usunąć. Jednocześnie proszę pamiętać, że nie wszystkie wady można usunąć rzeczywiście w ciągu 30 dni. Przepisy pozwalają deweloperowi czy wykonawcy budowlanemu na to, by niektóre wady, część wad usunął w późniejszym terminie. Musi jednak wskazać, jaki to będzie termin, czyli musi deweloper w odpowiedzi zarysować, że na przykład pękające płytki na tarasie usunie w terminie do 2 miesięcy czy do 6 miesięcy i uzasadnić, dlaczego tak długo to będzie trwało.
Państwo też do nas piszą w trakcie słuchania tej audycji i pani Katarzyna do nas napisała: ja odebrałam dom od dewelopera bez wyłazu dachowego, drabinek i ław kominiarskich, mimo iż w projekcie były. Deweloper powiedział, że sprzedaje, co widać. No i niestety musiałam sama to montować, jak minęła gwarancja na dach. Moja strata, nie szło nic zrobić. A do tej rozmowy i do tych porad wrócimy już za kilka minut.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
13 minut zostało do godziny 13. Okazuje się, że są sytuacje, gdy możemy zrezygnować z zakupu mieszkania, bo wada jest tak duża, że mamy prawo do nieprzyjęcia takiego mieszkania. No i tutaj ważną rolę grają tak zwane wady istotne.
A w jakiej sytuacji nabywca, klient może zrezygnować z mieszkania, z tej nieruchomości, bo stwierdzi, że za dużo jest tych usterek i on nie chce tego?
Taką możliwość nabywca ma w przypadku wystąpienia, wykrycia tak zwanych wad istotnych. Przepisy niestety nie definiują, co to jest wada istotna. Dzielą je tylko na wady istotne i nieistotne. W praktyce, także w orzecznictwie sądowym, istnieje taka ogólna zasada mówiąca, czy próbująca zdefiniować wady istotne jako takie, które uniemożliwiają normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. W przypadku domów, mieszkań, za wady istotne można by uznać takie usterki, które sprawiają, że rozpoczęcie prac wykończeniowych ze stanu deweloperskiego przez nabywcę, czy też zamieszkiwanie w takim mieszkaniu, domu, byłoby po prostu niemożliwe. Na przykład dość takim częstym przypadkiem, w którym można by mówić o wadzie istotnej, jest bardzo poważne zawilgocenie ścian. Sytuacja, w której budynek, mieszkanie czy dom nie wysechł jeszcze na tyle, by można było rozpocząć prace wykończeniowe. Duża wilgotność ścian, duża wilgotność powietrza w pomieszczeniu może stanowić wadę istotną. Oczywiście tym bardziej wadę istotną będą stanowiły tak poważne niedoróbki, jak na przykład niewykonanie wszystkich prac budowlanych, sytuacja, w której na przykład dach nie jest ukończony, sytuacja, w której nie mamy wstawionych wszystkich okien, sytuacja, w której tak na dobrą sprawę nie można by nawet, czy nadzór budowlany nie mógłby wydać pozytywnej decyzji o dopuszczeniu do użytkowania. To również będą tego typu sytuacje. Natomiast proszę pamiętać, że mimo wszystko w większości przypadków, kiedy nabywca jest zapraszany na odbiór, mimo wszystko będziemy mówili o wadach nieistotnych. Jakkolwiek one mogą być z perspektywy nabywców problematyczne, jakkolwiek mogą wstrzymać na przykład rozpoczęcie prac wykończeniowych, dlatego iż trzeba będzie poczekać na przykład na wygładzenie ściany, czy jakąś naprawienie jakiegoś pęknięcia przez dewelopera, to mimo wszystko to są wady, które raczej należałoby zakwalifikować jako wady nieistotne, a więc nie wstrzymujące odbioru mieszkania czy domu.
A o tym wszystkim opowiadał prawnik i wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim Bartłomiej Gliniecki. A za tydzień sprawdzimy, co robić, gdy wady zaczną ujawniać się po kilka lat po technicznym odbiorze mieszkania. Wyjaśnimy, czym jest rękojmia, a czym gwarancja i na czym polega między nimi różnica.